Jest to druga część słowa, które miałem 2 tygodnie temu na temat czasu słuchania. Dzieliłem się tym, że Bóg mówi, że ześle na ziemię głód słuchania słów Pana. Tak? Mówiliśmy o tym, że jak są tytuły filmów, na Filmwebie to wyszukałem, jest kilkadziesiąt filmów, które zaczynają się od słowa czas. Czas zemsty, apokalipsy i tam różne tam miłości i tak dalej, różne, i tam wyświetlałem te tytuły filmów, te plakaty, i w tych kilku tysiącach, około ponad 4 tysiące filmów, nie ma ani jednego tytułu filmu czas słuchania, mimo że są czasy tam różne. I ja wierzę, że Bóg w tym czasie mówi do nas, że to jest czas słuchania Boga. W tym tygodniu ktoś do mnie zadzwonił i mówi: Marek, co słychać? Jak, co tam u ciebie jest? Jaki masz teraz czas? I ja nawet się musiałem zastanawiać. Ja teraz powiem, to jest czas słuchania. Wiecie, nawet jak Bóg mnie gdzieś posyła, żeby usługiwać, to widzę, że teraz w tym czasie, w którym jestem, jest ważniejsze to, co słyszę od Boga, niż to, co mówię w Jego imieniu, dzieląc się, nauczając. Tak? I ja wiesz, że to jest ten czas, w którym Bóg nas wprowadza i ciebie wprowadza. I bądź otwarty na to, żeby po prostu słuchać Boga dla słuchania. Okay? Nie tak, żeby tylko Go usłyszeć w momencie próby, w momencie pokusy, w momencie wyzwania, żeby Jego głos stał się receptą, ale coś więcej, żeby żyć w miejscu słyszenia Jego głosu i bycia w ciągłej więzi i relacji z Nim. Na tym spotkaniu dla dzieci, które w sprawie dzieci, na tej wywiadówce w cudzysłowie dla rodziców i pracowników szkółek, mieliśmy takiego gościa, Grześka, który Skrobarczyka, który od kilku lat zajmuje się pracą wśród dzieci, i kiedy mieliśmy zacząć modlitwę i tak pytaliśmy, o co się modlić, on podzielił się takim bardzo fajnym słowem. Powiedział, że my często, kiedy się modlimy do Boga, to przychodzimy jak kobieta, która cierpi na amnezję, dobrze, tak? Przychodzi baba do lekarza i cierpi na amnezję. Nie, to chodzi o to, że człowiek myśli, że ciągle choruje na coś. O, właśnie. Przychodzi kobieta, prawda, do lekarza, która ma właśnie takie zacięcie hipochondryczne i tak naprawdę zacięcie. Ślepy zaułek hipochondryczny zaliczyła w życiu. I po prostu, i ona przychodzi do tego lekarza i mu po prostu, i tak naprawdę nie chodzi o to, żeby usłyszeć od lekarza, co zrobić, gdzie pójść, w tą stronę, jaki lek zastosować, jakie leczenie i to, co naprawdę jest, tylko przychodzi po to, żeby się wygadać. I pan, wie pan, ale i pan, doktor już tak już nie może, zerka na zegarek, tam ubezpieczenie płaci za 15 minut wizyty, tak? A ta kobieta ma taki power i po prostu, ale panie, to jeszcze nie wszystko. I jeszcze tu mam, i tu mistrzyka, i tu, a wtedy jak wstałam, a te ostatnie tabletki, co pan mi przepisał. I wiesz, i po prostu, i wychodzi oczywiście bardzo zadowolona, już jest zdrowa praktycznie po tej wizycie, do następnej wizyty, żeby mogła się wygadać. I Grzesiek opowiadał, że często tak jest, kiedy my przychodzimy do Boga z naszymi modlitwami, że mamy list te problemów, które przynosimy Bogu, żeby przedstawić. I to trochę tak wygląda, jak taka hipochondria duchowa. Bo tak naprawdę powinniśmy przychodzić do relacji z Nim i usłyszeć, co On chce nam powiedzieć. Jak jest? Co On ma do powiedzenia? Wiecie, jak ja się z moimi dziećmi spotykam rano, jak wychodzą z łóżka zaspane i tak jeszcze nie kojarzą, co jest. Dzisiaj mojego syna akurat miałem taką okazję dłużej obserwować, bo się zaczaiłem w kuchni za filarem. Na krześle on mnie nie widział. I widziałem, jak zszedł z rano po schodach z sypialni i tak wszedł, i tak widziałem go, nigdy go tak nie obserwowałem, on nie wiedział, że ja go widzę. I on tak po prostu każdą rzecz tak rejestrował od nowa, tak. W domu popatrzał za okno, patrzał, poszedł do babci do pokoju, popatrzał na łóżko babci, na telewizor, czy jest włączony. Ja mówię, ciekawe, co on jeszcze zrobi, czemu on nie idzie się wysikać. Później poszedł, otworzył drzwi w moim biurze, bo mnie szukał, sprawdził, czy ja tam siedzę. Nie siedziałem, bo siedziałem w kuchni i tak zawiglał. Tak. No i w końcu po prostu tam się wychyliłem, pomachałem i tak przyszedł do mnie. Ja mówię, no i co, człowiek, co słychać? On tak, nic. I się przytulił. Taki, wiesz, stojący, ciągle śpiący. I wiesz, i to jest fajne, że i wtedy ja mogłem do niego mówić. I to tak, przez cały dzień tak nie jest. Przez cały dzień wygląda odwrotnie. Ale rano wygląda tak, że on jest otwarty na słuchanie. Podobnie moja córka, jak wychodzi ze szkoły, często odbieram ją samochodem i mówię, cześć, jak było w szkole? Dobrze. No ale co tam? Nie ma nic do powiedzenia. Wtedy ja muszę zacząć rozmowę, mówić. Myślę, że to tak powinno być, tylko my jako dzieci, którzy przychodzimy do Ojca, nie powinniśmy przychodzić, budzić się po prostu z listą trosk, problemów, prawda? Ale tato, to jeszcze, tato, pamiętasz, to jeszcze, tato, jeszcze to, tato, jeszcze to, tato, tato. bo to jest słaby sposób komunikacji, chociaż konieczny i potrzebny w niektórych trudnych sytuacjach, ale powinniśmy raczej być w miejscu więzi, relacji, słuchania, chcieć słyszeć, co on ma do powiedzenia. Tak? Niech on zacznie tą konwersację, niech on nam powie, czego potrzebujemy. I właśnie Grzegorz, kiedy zachęcał nas do tej modlitwy, to właśnie mówił w ten sposób. Mówi, zostawmy wszystkie problemy związane z pracą z dziećmi w zborze, odłóżmy je na bok, zobaczmy, jak Bóg chce nas poprowadzić. Bo wiesz, bo czasami jest tak, że Bóg chce po prostu odpowiedzieć na potrzebę, którą my mamy. Tak? Tak jak Izraelici wołali w niewoli w Egipcie, krzyczeli, Boże, wyzwól nas, i jest powiedziane, że Bóg to usłyszał, wołanie swojego ludu, i zstąpił. Tak? I to jest okej, tak Bóg też działa. Ale czasami może być tak, że Bóg przychodzi i mówi, to za czym krzyczycie, to za czym wołacie, to co was gnębi, to nie jest istota rzeczy. To nie jest to najważniejsze. Usłyszcie, co ja chcę wam powiedzieć, bo ja chcę powiedzieć coś o wiele ważniejszego dotyczącego waszego życia. Nie ta bieżąca sprawa, która jest dla was bardzo niewygodna. I dlatego jest potrzebny czas słuchania. Tak? Czas słuchania, czyli nastawienia się na odbiór. I to było mniej więcej temat spotkania tego naszego niedzielnego sprzed 2 tygodni, kiedy mówiłem o czasie słuchania. A dzisiaj chciałbym pójść w stronę doświadczania radości ze słuchania. Doświadczenia radości w całej pełni. Taki prorok był w Nowym Testamencie, który właśnie takie słowa wypowiedział, że doświadczam tej radości w całej pełni. I to była radość, która wynikała z tego, że on słyszał głos Jezusa. I powiedział, doświadczam tej radości w całej pełni. I wiecie, ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj wyszli po tym spotkaniu z takim głodem i myśleniem o tym, że ja też chcę tej radości. Nie radości wynikającej z tego, że Bóg zadziałał, że po prostu wreszcie wygrałem 1 000 000 w totolotka, że wreszcie ta kluczowa sprawa ruszyła do przodu, ale z tego, że mam więź z Bogiem, on mówi do mnie, ja słyszę jego głos, ja jestem blisko niego, jak Maria, która siedziała u stóp Jezusa, i wybierając tą najlepszą cząstkę, już w tym momencie doświadczać radości. I to jest, wiecie, to jest coś absolutnie dla nas koniecznego, dla naszego duchowego, normalnego życia. Nie rozwiązywanie spraw. No, żyjemy w erze internetu i ciągle mi linki wyskakują w głowie do różnych stron. W tym tygodniu taki po prostu świetny ktoś podał. Muszę wam powiedzieć o tym. O niemowlaku w Australii, który się urodził 5 lat temu. To był bliźniak, chłopiec. Julian chyba. I urodziło się 2 bliźniaków i jeden umierał, właśnie ten chłopiec. I rodzice próbowali go intubować, próbowali go ratować i nie potrafili. W końcu rodzice poprosili, to był taki poród rodziny, poprosili, żeby dać tego chłopca im, żeby oni się mogli pożegnać. On tracił oddech, nie było w stanie i lekarze powiedzieli, nie, to po prostu jest... Wcześniej jak to był, tak? I dali rodzicom, nie wiem, tutaj jest strasznie, tak trochę zgrzyta. I oni zaczęli do niego mówić. Powiedzieli mu, o, bo chcieliśmy ci, cieszymy się, że jesteś z nami. Zaczęli mówić do niego, dlaczego mu takie imię nadali, bo je wcześniej planowali. I tak go głaskali, leżeli tak obok siebie rodzice zaraz po porodzie z tym golusieńkim niemowlaczkiem, który umierał. I w tym momencie, kiedy zaczęli do niego mówić i zaczęli go głaskać, to on zaczął oddychać. Zaczął oddychać coraz lepiej. Tętno było coraz mocniej wyczuwalne. I w końcu zwrócili się do lekarzy i mówią, ale ty, co, o co chodzi, nie? Ci lekarze zobaczyli, wzięli go, faktycznie uratowali go i dzisiaj ma 5 lat chłopiec, ma się świetnie i żyje super. Tak? Wiecie, i to była tylko kwestia tego dotyku rodzicielskiego i słów wypowiedzianych do tego dziecka. I ten link mi się przypomniał, bo ja wierzę, że my właśnie potrzebujemy właśnie tego w naszym życiu. Tej bliskości i tego dotyku. Tak jak w ciele, żyjąc na ziemi, potrzebujemy dotyku. 4 dotyki na dobę, by przetrwać. 12 dotyków na dobę, żeby być zdrowym. A to, co więcej, to są nasze sukcesy. To też jest z jakichś badań amerykańskich. To tak samo w świecie, są badania poważne robione na ten temat. W Rosji nawet przeprowadzono badanie, że 2 grupy ludzi chorych na raka badano i jednych dotykano czule, przytulano całe dni i drugich nie. I ci, którzy mieli o 1/4 lepsze wyniki wyzdrowień z tych chorób nowotworowych. W ogóle cały temat ciekawy jest, ale Nie możemy być tacy fizyczni na duchowym nabożeństwie, ale mówię, rodzina, sypialnia, kuchnia, dom, to są miejsca bardzo dobre do przytulania i kościół. Kościół też jest bardzo dobrym miejscem nabożeństwo, żeby się przytulać, całować i obejmować. No dobra, już odchodzę. Teraz wracam do tego, co jest tematem doświadczenia radości w całej pełni. I wiesz, że dokładnie dla naszego duchowego zdrowia, dokładnie tego samego potrzebujemy. Bliskości Boga, Jego dotknięcia, Jego głosu, bycia w Nim. Tak? Czy dziecko może normalnie się rozwijać wtedy, kiedy przychodzi do rodzica tylko po to, żeby bieżącą potrzebę zaspokoić? Jeść. Spać. Ubranie. Bluzka. Nie. Po prostu relacja i więź, i bliskość, i dotyk, i głos to jest coś, co stwarza tę naturalną przestrzeń zdrowego rozwoju, który prowadzi do sukcesu tego młodego człowieka. Dokładnie tak samo jest w naszym słuchaniu Boga, w naszym duchowym wzroście, żebyśmy my byli w Nim cały czas, w Jego głosie, w Jego obecności, pod Jego ręką i wtedy możemy dobrze się rozwijać. Czyli nie reagowanie na problemy ciągłe w naszym życiu i szukanie Boga w tych problemach, chociaż też nie jest to złe, ale zrobić coś więcej, takiego profilaktycznego. Dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteś, otwórz swoje uszy i słuchaj, co Bóg do ciebie mówi. Bo Bóg chce mówić i chce mówić wyraźnie. Amen? Podoba wam się to słowo na dzisiaj przygotowane? Tak? To jest właśnie to słowo. Ono już całe zostało dzisiaj powiedziane. A teraz tylko parę wersetów biblijnych, żeby to dobrze jeszcze zilustrować. Ale to jest poselstwo. Bądź w Bogu, bądź w Nim, bądź blisko Niego i doświadczaj radości wynikającej z tego, że słyszysz na bieżąco Jego głos. A teraz, żeby nie było, że Biblia o tym nie mówi. Jana 10, od 2 do 5 i 16 i 17, cały 10 rozdział. Tak? Jezus mówi tak. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają Jego głosu. Po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, gdyż nie znają głosu obcych. I teraz przeskok do 16 wiersza. Mam inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I 27. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. To słowo, które tu się powtarza, to jest słowo głos. Tak? Powiedz głos.
Głos.
To jest to, co Bóg chce, w jaki sposób Bóg chce do ciebie przemówić. Poprzez swój głos, poprzez swoje słowa. Kilka rzeczy w tym fragmencie. Pierwsza rzecz jest taka, że to jest porównanie do pasterza i owiec. Dla nas dzisiaj, ludzi w Warszawie w XXI wieku, to nam się to kojarzy z Podhalem i z widokówkami chrześcijańskimi, gdzie owieczki, nie wiadomo czy to już obłoczki, czy jeszcze owieczki, bialutkie i pulchniutkie pędzą po jakichś błoniach zielonych i tam są podpisy, pan jest pasterzem moim i tak dalej. I to jest nasze skojarzenie o owcach. Ale rok temu na majówce mieliśmy wizytę Izajasza u nas, takiego Żyda z Izraela, i on zadał pytanie, jaka jest owca? I wtedy Sterka, która mieszka wśród owiec, takich prawdziwych, ale nie śpi z nimi, nie, ma swój dom, swoje mieszkanie, ale one tam niedaleko są, nawet nie kilkadziesiąt metrów od niej. Pierwsza udzieliła odpowiedź i powiedziała, pierwsza rzecz, jaką można powiedzieć o owcach, to, że są totalnie głupie. Tak powiedziała, tak ją cytuję, tak powiedziała. I ja tak po prostu mówię, ojejku. Jakby się chciał jakieś inne rzeczy usłyszeć, że owce są zależne od swojego pasterza. I takie tam różne rzeczy, że po prostu, że nie wiedzą, gdzie jedzenie, że je poprowadzi. Tak jakoś tak do XXI wieku. Ale wiecie, Jezus, kiedy mówił te słowa, to on jej nie mówił w XXI wieku w Warszawie. Jeszcze nie drukowano naklejek na Biblię i widokówek z owieczkami i wersetem z Psalmu 23 wtedy. Tylko po prostu oni wszyscy byli krajem rolniczym, który żył i funkcjonował wśród owiec. I teraz, kiedy Jezus mówił to słowo, to tak jakby mówił dzisiaj do nas, nie wiem, o sprzedaży, o agentach ubezpieczeniowych, o płacie za czynsze, jakie mamy i o tych wszystkich rzeczach, które są bardzo blisko naszego ciała, kartach kredytowych, nie wiem. I on kiedy mówił tutaj o tych owcach, to było tak bliskie, to było tak naturalne. I teraz kiedy on tutaj mówi, to wiecie, to nie jest, nie o to Jezusowi chodziło, żeby wytworzyć ten obraz białego papieża Benedykta, który ma owczarnię. I on idzie i owce idą za nią. Nic z tych takich literacko-plastycznych ilustracji. Ale chodziło mu o to, że on jest pasterzem, to są te zwierzęta. Zwierzęta nie wiedzą nic, kompletnie, są głupie. Potrzebują pasterza, bez pasterza zginą, jednego dnia nie przeżyją, rozproszą się, pogubią, pójdą każda w swoją stronę, wystawią się na niebezpieczeństwo. I one potrzebują pasterza, który je poprowadzi. Jezus o tym właśnie mówi. I teraz on mówi, że tym rzeczą kolejna, która jest ważna, to jest to, że tym, co łączy owce w jej życiu i możliwości przetrwania tej owcy, funkcjonowania, to jest głos pasterza. Tak? I to dotyczy nas. To dotyczy nas. Ale czy ty nie jesteś pasterzem, pastorze? No, jakimś tam jestem. Ale ja też jestem owcą. A jakie są owce? Więc wiecie, cały czas musimy iść bardzo wysoko i odnieść się do tego, co Jezus mówi o sobie, tak? On mówi, że on jest tym. Teraz druga rzecz, którą tutaj mówi, to on mówi, że ten głos sprawia, że je wyprowadza. Wyprowadza. To jest, wiecie, to jest miejsce z naszego zbawienia, ratunku. Że byliśmy straceni, pogubieni, w grzechach, daleko od Niego. I pierwsza rzecz, którą zrobił, to powiedział do nas i nas przyprowadził do siebie. Czyli wyprowadził nas na pastwisko, tak? I to jest pierwsza rzecz. To się dzieje dzięki naszej relacji z Bogiem. Nie możemy być nawróceni przez to, że przejdziemy jakiś rytuał, tak? Że coś zaliczymy, tak, teraz jesteśmy już w gronie tym właściwym, tak? Nie, to chodzi o pójście za Bogiem, pójście za głosem. Ale później mówi, że na tym rzecz się nie kończy, bo on mówi, że gdy wszystkie swoje wypuści, to idzie przed nimi. Czyli wiesz, ten głos, to jest tak jak mówi list do Kolosan, jak przyjęliście Jezusa, tak w nim chodźcie. To jest to, że On nas ratuje, zbawia, wyprowadza nas z miejsca zagubienia i my nie możemy teraz powiedzieć: okej, jestem uratowany, halleluja, super, znam Jezusa, a Ty Go nie znasz, jestem zbawiony, a Ty nie. Tylko to jest coś, co trwa cały czas. Jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Więc my powinniśmy w naszym życiu każdego dnia być w tym miejscu całkowitego uzależnienia się od Jego głosu i od Jego prowadzenia. Bo On mówi, że kiedy je wyprowadzi, to dalej je prowadzi, idąc przed nimi, a one nadal idą za Nim. Kolejna rzecz, która tu jest powiedziana, to jest to, że owce nie pójdą za obcym, ponieważ nie znają Jego głosu. Nad tym się trochę zastanawiałem, bo mówię sobie: Panie, ja za różnymi dziwnymi głosami poszedłem w moim życiu. A tu jest powiedziane, że ja nie pójdę. Więc o co chodzi? Wiesz, i Bóg mi powiedział, że to chodzi o nasze serce, o to, kim jesteśmy w Bogu już dzisiaj. Wiesz, jeżeli ty jako główne narzędzie swojego funkcjonowania przyjmujesz swoje pragnienia, swoje myślenie, swoje pożądliwości, swoje cele, to wtedy jesteś zwiedziony różnymi głosami. Ale jeżeli zastosujesz ten fragment słowa, który mówi: czuj nic wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. I zastosujesz ten fragment, że serce jest tym miejscem, które słyszy Boga. To wtedy nie będziesz oszukany. Wtedy nic ci nie zwiedzie, bo to serce, które jest w tobie, które jest nowym stworzeniem, to jest to, co się narodziło z Boga, to, co zna Słowo Boże, ono wyczuwa fałsz. Wyczuwa truciznę, która jest w innych głosach i nie może za tym pójść. Wiecie, teraz żyjemy w tej erze bardzo medialnej, ona się rozkręca, rozwija wręcz. Ja kiedy słyszę różne informacje, to mam tendencję, żeby wierzyć w nie, ponieważ na tym polega manipulacja, siła manipulacji, żeby się przebić, żeby nastraszyć, żeby wywrzeć wrażenie. I co jest ciekawe, że mimo tego mam taki już naturalny wręcz odruch, że jak słyszę zbyt niepokojące informacje, to robię krok wstecz i zaczynam je uznawać za niewiarygodne. ponieważ głos pasterza jest inny. Głos pasterza może ostrzegać, bardzo konsekwentnie ostrzegać, ale nie będzie to głos, który chce mną zawładnąć poprzez manipulację i strach. Na zasadzie takiej, że wiesz, po prostu, człowieku, czasy ostateczne, nie wiesz, co się dzieje? I rzucamy daty, zdjęcia, filmy i wszyscy wychodzą przerażeni. Czy to jest głos pasterza? Nie jest to głos pasterza, jeżeli owca nie wie, gdzie ma pójść teraz. A wszystko, co ma, to, że się boi. Apostoł Paweł napisał, że tego rodzaju przykazania, tego nie rusz, tego nie dotykaj, tego nie ruszaj, nie mają nic wspólnego z pobożnością. Z pobożnością mają do czynienia te przykazania, które mówią ci, idź tam, zrób to, czyń sprawiedliwość, czyń tak, postępuj tak, bądź w relacji do ludzi w ten sposób. Tak? Więc tutaj, kiedy Jezus mówi, że za obcym głosem nie pójdą, to musisz zwrócić uwagę, czy masz w swoim sercu również te ostrzeżenia, które mówią ci, że to są obce głosy. Tak, bo to jest jeden z tych elementów umiejętności słuchania, bo twoje serce rozpoznaje i ono mówi nie. To jest coś, za czym nie pójdę. Wiecie, wielokrotnie słuchałem różnego rodzaju nauczań, czasy eschatologiczne są bardzo dobre, ponieważ każdy ma inną koncepcję na ten temat i wielokrotnie znajdowałem się wśród ludzi, którzy byli już przekonani, jak to wszystko będzie. Byli tacy po prostu. Wiesz, i ja, to jest ciekawe, ja tak w moim umyśle mogłem zgodzić się z ich argumentami. Nadciągająca zagłada, mrok, burza, wszystko po prostu. I w umyśle pasuje, zgadza się. Ale w sercu? Serce odpowiada na głos pasterza. A pasterz mówi, co będzie jutro, co będzie pojutrze, co masz się przygotować, co będzie przed tobą, co ty masz uczynić, gdzie masz pójść, jak masz żyć, co masz czynić w czasie, który nadchodzi. To jest głos pasterza. Głos pasterza nigdy nie jest taki na zasadzie po prostu biada, nędza i zguba. I co mam, panie, czynić? Już nic nie możesz. Przede mną ci to powiedzieć, żebyś się teraz wyluzował. I przygotował na śmierć. I modlił jak mieszkańcy Ameryki Środkowej i Południowej o dobrą śmierć. I powiesił sobie taki szkielecik w domu. Tam wszędzie w Ameryce Południowej takie małe szkieleciki. Bo to jest jeden z obiektów kultu w Ameryce Południowej. To jest dobra śmierć. Oni się do niej modlą. Żeby dobra była. Że już wiedzą, że będzie, ale żeby jeszcze dobra była. Że już wiedzą, że koniec. Wszystko, ale żeby dobra była. Że to nie jest głos pasterza. Pasterz nie przyjdzie i ci nie powie, że po prostu, że cię wszyscy zjedzą. Ale on ci powie, co masz czynić. I ty wyjdziesz za tym głosem, pójdziesz za nim i znajdziesz się w miejscu, który pasterz dla ciebie przygotował. I to jest nieważne, czy to będzie w ucisku, czy poza uciskiem. Bo to jest drugorzędna sprawa. Po prostu będziesz tam, gdzie masz być w tym momencie. Amen? No dobrze. Okej, idźmy dalej. Zobaczmy, jak to się wszystko rozwinie. Mam też inne owce i głosu mojego słuchać będą. Owce moje głosu mojego słuchają. Takie pytanie jest dla ciebie, mam. Kto wie, co jest dla ciebie dobre? Kto wie, co jest dla ciebie dobre? Bóg. A czy drugi człowiek wie, co jest dla ciebie dobre? Nie zawsze. Czasami. Okej. Okay. Pastor. Jak często, Zbyszek?
Czasami.
Czasami? Tak słabo. Myślałem, że powiesz przeważnie. Tak? A co z ludźmi, którzy domagają się od nas konkretnego sposobu życia i postępowania? Czy oni chcą naszego dobra?
Tak myślą.
Tak myślą. Że chcą naszego dobra. Często chcą swojego dobra, bo chcą swojego pokoju w danej sytuacji. Gdyby on się tylko zmienił. Wiecie, to jest po prostu niesamowite, ale cały świat jest tym napędzany. Jest napędzany żalami, pretensjami, nieprzebaczeniami jednych ludzi do drugich. I teraz ci, którzy mają trochę wrażliwsze sumienie, wpadają w wielką pułapkę, ponieważ myślą, że to są głosy Boże. Zmień się, nie rób tak. Fajnie ktoś powiedział, ciągle nie odkryłem, kto to powiedział, ale słyszałem, że taki tekst, nie jesteś hasłem w krzyżówce. Nie musisz wszystkim pasować, jakiś Niemiec. Nie wiem, kto to powiedział. Nie jesteś, Nie jesteś hasłem w krzyżówce, żeby wszystkim pasować. Ale niestety świat taki jest. Ludzie tak siebie postrzegają. Jak jest miło, to jest miło. Jak jest niemiło, to pierwsze, co się odzywa w drugim człowieku, to jest próbować ciebie troszeczkę przestawić. Tak nagiąć do siebie. Rodzice do dzieci mówią, ale jak ty siedzisz? Wyprostuj się. Gdzie ta ręka? Do nosa. Prawda? I to później trwa przez całe życie. Dorośli zaczynają siebie. Tak. Umieją już sobie postępować, ale pewne rzeczy są po prostu... Koniec, nie przejdziesz. To jest coś, co musi się w tobie zmienić. Tak? I teraz tak już będzie. Natomiast owca, która zna głos pasterza, ona tutaj powinna czerpać swoją siłę. I powinno być tak, że każde nieprzebaczenie, żal, każda pretensja i oszukiwanie drugiego człowieka powinno być w naszym życiu przepuszczone przez sito, bo w tych głosach może gdzieś tam w tle, w echu jest coś, co Bóg chce powiedzieć, ale to jest tylko część z tego wszystkiego, co jest na nas wylewane w postaci oczekiwania innych ludzi. Tak? Tak ci proszę przyjść i powiedzieć, mnie tego Bóg uczył. Tak? Nie spóźniaj się. Na przykład, nie spóźniaj się do kościoła. Bóg tu jest od 11. A inni powiedzą, a zespół uwielbienia powie od 10. A porządkowi powiedzą, nie, Bóg tu był z nami od 9:30. Jak ty jeszcze spałeś. A pani, która przygotowywała się do szkółki, mówi, Bóg był od 6:00, kiedy kserowałam że kolorowanki dla dzieci na dzisiejszą szkółkę. Tak, i teraz, ile w tym Boga, ile nie, tak? No coś tam jest Boga w tym. Bo Bóg mówi, bądź wierny, nie odpuszczaj, wytrwaj do końca, tak? Na czas bądź, tak? To Bóg mówi. Ale teraz, kiedy to jest ubrane w szatę drugiego człowieka, który chce zaprawić sobie komfort, na przykład pastora, który, wiesz, przyszedł na nabożeństwo, i chcę wyjść nie tak jak ja dzisiaj. Przyszedłem, musiałem przyjść, tu stanąłem i tak powiedziałem, cieszę się z wszystkich, którzy są. A co na myśli? Tych, których nie ma. Ale zacznijmy, nie czekając na nich, spotkajmy się z Panem. I pusta sala, z pół uwielbienia i 4 osób. Ale kiedy już Renia zrobi ogłoszenia i mówimy, czy są jakieś ogłoszenia? I Renata wychodzi, to pełna sala. Ja bym chciał tak. Po 11:00. Witajcie w naszej bajce, w naszym zborze. To ja, wasz dobry pastor, dobrze, że jesteście na czas. Już nie mogliście w domach wysiedzieć normalnie. I teraz, wiecie, i teraz ja mówię, słuchajcie, to jest wszystko ilustracja, tak? Wolno się spóźniać. Ale teraz, wiecie, w tym wszystkim teraz są głosy, które do nas docierają. Głosy człowieka i głosy Boga. I Bóg do mnie zaczął mówić, wyluzuj, ludzie mają dzieci, ludzie mają domy, ludzie mają pracę, ludzie pracują 7 dni w tygodniu, przyjdą, to będą. Ty jesteś dla tych, którzy są i to jest twój biznes. Tak, stary tekst po prostu, który trzeba pastorów ciągle uczyć. W zborze głoś do tych, którzy są. Bo każdy pastor ma tendencję, żeby głosić do tych, których nie ma. Chwała Panu, dobrze jesteś, a znowu tyle osób gdzieś nie przyszło. Bez sensu. I tak jest, to jest tylko takie jedno, oczekiwanie. Nie spóźniaj się, bądź na czas, tak? I wiecie, możecie zobaczyć, ile w tym jest głosu Bożego, ile nie, tak? I więcej jest tam głosu niebożego, bo to jest oczekiwanie jednego człowieka od drugiego człowieka, żeby spełnił jego oczekiwania. Jeżeli ty usłyszysz w sercu, że Bóg czegoś chce, to ty będziesz dobrze funkcjonował. Ty będziesz tam, gdzie trzeba, w właściwym czasie, będziesz wyluzowany. Wiecie, wiele razy w moim życiu spełniałem oczekiwania innych ludzi i dziwne było to, że to nie przynosiło pokoju do mojego serca. Mimo, że zastosowałem się. Wow, szok. Wiecie dlaczego? Dlatego, że pełni radości jest w słuchaniu głosu Bożego, a nie głosu ludzkiego. Oczekiwań Bożych, a nie oczekiwań człowieka. Jest tu po prostu wyraźne rozgraniczenie. Więc Bóg wie, co jest dla mnie teraz dobre. I tylko On naprawdę wie. I to nie mówimy po to, żeby powiedzieć w arogancki sposób wszystkim innym ludziom wokół mnie, odchrzańcie się. Tak ktoś kiedyś powiedział, niedawno widziałem też coś takiego, że buddyzm mówi... Dobra, nieważne. Buddyzm, chrześcijaństwo i islam. Więc nie chodzi o to tylko, żeby się wszyscy odczepili. Bo tylko Bóg wie, co jest dla mnie najlepsze. Precz. Nie mówimy o tym, o arogancji. Ale mówię o tym, że jeżeli ty chcesz wejść w miejsce, które Bóg ma dla ciebie, w pokoju, w owocności, w możliwości oddychania, odprogramowania się od tego świata, tej całej manipulacji, która jest wokół i w mediach, ale też wśród bliskich, wokół ciebie, rodziny, teściowej, rodzica, matki, dziecka krzyczącego, tego wszystkiego, całego natłoku głosów, ty potrzebujesz być blisko pasterza. Wtedy on ci powie. A teraz to. Właśnie z czym jest związana taka obsesja troski? O Boże, o Boże, o Boże. Ale dzień ucieka, ale dzień ucieka, ale dzień ucieka. Chyba już jestem matką. Bo definicja matki to jest całe życie nie ma na nic czasu, a wszyscy myślą, że nic nie robi. Chyba jestem matką, mimo że jestem mężczyzną. Skąd jest ta troska? Ona jest właśnie z tych obcych głosów. A gdy jest głos pasterza, to ja wiem, spokojnie, jest 10:15, teraz jest drugi kwadrans po 10, od 10:15 do 10:30 i teraz robię to. I to jest mój czas, to jest moje życie teraz, te 15 minut. Czy robię to, czy Bóg chce, żebym to robił teraz? Tak. Więc jak tak, to luz. A później będzie następne 15 minut. Tak jak Pan Jezus mówi, jak Jego Słowo mówi, nie troszczcie się o kolejny kwadrans. Bo ten kwadrans ma dosyć swojej biedy i swojego utrapienia. Patelnia niedomyta! Nie martw się o nieumyte okna na Wielkanoc. Myj patelnię, to jest twój czas. Pan tak powiedział. Tak, i to jest, ale to jest kwestia nauczenia się słuchania głosu Bożego, bycia w nim. Panie, co teraz? Jaki jest teraz krok? Gdzie ja teraz jestem? Co ja teraz robię? Wiesz, wielu z nas ciągle jest gdzie indziej niż jest aktualnie. My ciągle jesteśmy gdzieś w przyszłości, zamiast być w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy, tak? Albo w przeszłości związanej z jakimiś traumami. To nie jest to. Głos pasterza jest tutaj. My jesteśmy owcą i pasterz mówi i owce idą. I teraz tutaj idziemy, teraz ta trawka, teraz ta trawka, teraz ta łączka, ta hala. I tu idziemy, a teraz idziemy na nocleg i teraz tu was zamykamy. I to nie jest więzienie, to jest spialnia. Spać, teraz was doimy, teraz was strzyżemy i idziemy. I owca jest zadowolona. Bo zna głos pasterza. Drugi fragment, bo mam ich 9, a dopiero pierwszy przyrobiłem. Rzymian 8:14. Bo ci, których długo już prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Tu jest bardzo mocne. To jest prowadzenie Boże, Jego głos jest przeciwstawiony strachowi. To są jakby dwa różne światy. I nie mówię tutaj, że głos Boży jest zawsze pozytywny. Nie, on nie jest po zawsze pozytywny. Czasami jest negatywny. Brzmi tak. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia, które czeka zagłada. To jest pozytywny głos? Nie jest pozytywny, jest negatywny. Ale on nie służy temu, żeby wywołać nasz strach, tylko żebyśmy my mogli coś uczynić pozytywnego w naszym życiu. To jest powiedziane, nie wzięliście ducha niewoli, by ulegać bojaźni. Duch niewoli to jest duch strachu. Co ludzie o mnie pomyślą? Co on mi powie? Jak on zareagował? Jak on zadziałał? Jak ja teraz mam... Ojejku, ojejku. No to nie jest Duch Boży. Duch Boży mówi, teraz zrób tak, teraz zrób tak, teraz zrób tak. Żyj swoim życiem, nie jesteś zależny od całego świata. Nie jesteś w niewoli. Bądź poddany głosowi Bożemu. Cały czas będziesz słyszał głosy, które będą tobą targały, miętoliły cię, wzywały, wypychały, pociągały, dołowały. To nie jest dobra droga. Droga to jest dobra wtedy, kiedy ja wiem, co Bóg do mnie mówi. Lecz żyliśmy ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze, a ten duch świadczy. Więc on prowadzi i świadczy, czyli mamy jego świadectwo. Świadectwo, świadek to jest od głosu, tak? Od składanego świadectwa. Świadectwo w sądzie, świadectwo w zborze, to są wypowiedziane słowa. I jest powiedziane, że ten duch świadczy wespół z duchem naszym, czyli mówi. Mówi co i jak, mówi do ciebie. i mówi do ciebie: córko moja, mój synu, tak, wiem, jest ciężko, rozumiem to, czuję to, sam przez to przechodziłem. Jest powiedziane o Jezusie, że On przez wszystkie utrapienia, przez które my przechodzimy, przez wszystkie pokusy, przez które my przechodzimy, więc On rozumie, ale mówi: poprowadzę cię dalej, nie martw się, wytrzymaj. Panie, ile jeszcze? Jeszcze troszkę. I idziesz dalej, ale coś schodzi z twojego serca. Schodzi z twojego serca duch niewoli, męczenia cię, chodzenia na postronku. Halleluja. Nie wiem, co wy słyszycie, co ja dzisiaj mówię. Kolejna rzecz. Musimy naprawdę się pochylić nad tym, żeby usłyszeć ten głos. Musimy po prostu, jakby mam takie wrażenie, że to chodzi o to, żeby słyszeć Boga, to trzeba najpierw przestać słyszeć inne rzeczy. Że nie można słuchać w tym samym momencie różnych głosów. U nas w domu przez zimę zrobiło się takie suche powietrze i moja mama zaczęła, która jest u nas, zaczęła trochę kaszleć wczoraj i stwierdziliśmy, że włączymy jej, mamy taki wodny odkurzacz i tam damy olejku sosnowego i wstawimy jej do pokoju. I ona tam siedziała i ona mówi: ale to głośne to jest. To tak huczy. I mówi: to ja sobie słuchawki założę z muzyką. I założyła sobie takie małe słuchawki z telefonu. Ja włączyłem ten odkurzacz, on tam robił tą inhalację sosną, pachniałe w całym pokoju. Tak siedziałem w drugim pokoju, mówię: chyba jej to wyłączę, ona tam chyba ogłucha już. Wchodzę, patrzę, ona siedzi bez słuchawek. I mówię: wyłączam. Jak fajnie? Nie, oddycha się fajnie, ale wiesz, już ten hałas. To już... Ale co, nie słuchasz muzyki? Mówię: nie da się wszystkiego naraz słyszeć. Inhalacja, powiesz. I dokładnie tutaj jest tak, tak, że jeżeli my chcemy Boga usłyszeć, to nie możesz po prostu, wiesz, w tym całym kociokwiku życia, w tej całej bieżątce przychodzić do Boga i powiedzieć: Boże, przekrzycz to! Bądź lepszy! Siedzę, tylko kanały zmieniam. TVN24, Polsat, jedynka, dwójka, TVP Info i lecisz. I ja mówię: Panie, mów do mnie! Chcę słyszeć cię! To jest problem po prostu. Ten głos jest po prostu zbyt głośny. Ten odkurzacz za głośno chodzi. Trzeba go wyłączyć, żeby zacząć coś słyszeć. I to jest właśnie o to, o czym mówi tutaj Jezus w Ewangelii, co mówi Ewangelia nam o Jezusie w 12 rozdziale. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się co do Niego, jakby Go zgładzić. A gdy się Jezus o tym dowiedział, odszedł stamtąd i szło za Nim wielu i uzdrowił ich wszystkich. Ciekawe, że kiedy Jezus dowiedział się, że nastają na Niego, On nie przyjął postawy konfrontacji. Rozmawiałem z kolegami, co zrobić, jak będzie wojna. Czy zapisać się do wojska, czy nie, już wam mówiłem 2 tygodnie temu o tym, tak? Że taka pierwsza nasza, być może taka to też dla Polaków może jest ułanów, taka ważna informacja, że być może pierwsze w nas, co się odzywa, to jest po prostu... Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. A wiesz, Jezus, On po prostu jest w relacji z Ojcem i On wie, co zrobić w danej sytuacji, tak? I raz, kiedy na Niego nastają, nie ucieka, tylko poddaje się, daje się związać i poprowadzić. I modli się do Ojca, niech się Twoja wola wypełnia. A innym razem, kiedy słyszy, oddala się. My byśmy takiego chcieli Jezusa. Jezu, no to jak wreszcie, tak? Tak czy tak? A On sam uczył, że bądźcie i jak węże, i jak gołębie w jednym momencie. Ale od czego to jest zależne? To nie jest kwestia, bądźcie schizofrenikami nieobliczalnymi, tak żeby ludzie nigdy nie wiedzieli, jak postąpicie. Zawsze odwrotnie niż tak, jak tego od was oczekują. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że w tym mamy relację z Bogiem i On nam mówi, jak w danej sytuacji postąpić. Nie tak, że za każdym razem rzucasz kostką, w lewo czy w prawo pójść i ciągle losowi się poddajesz, ślepemu. Nie, tylko prowadzony jesteś i Jezus tak zrobił. I oddalił się, tak? Kiedy usłyszał, że nastają na Niego, i przekazał im, aby go nie ujawniali. Czyli powiedział jeszcze: słuchajcie, nie mówcie, gdzie jestem, nie podkablujcie mnie, teraz jest inny czas. I teraz On to zrobił, żeby się wypełniło pismo, które przez proroka Izajasza mówiło o Nim. On to właśnie zrobił. Czyli słysząc o tym, że nastają na Jego życie, dowiedział się o tym, oddalił się i nakazał swoim uczniom, żeby go nie ujawniali. Żeby jakie słowo się wypełniło z proroka Izajasza? A takie. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie, złożę na niego ducha mego, a on obwieści narodom sąd. Nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał i nikt na ulicach nie usłyszy jego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, lnu tlącego się nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Więc teraz, jak ty możesz usłyszeć jego głos, jeżeli on taki jest? On w momencie konfrontacji nie wyskakuje, nie krzyczy, nie ryczy, ale odchodzi na bok i nikt nie słyszy jego głosu i na ulicach nie słyszy go. Nie słyszy jego krzyku, nie słyszy jego głosu na ulicach. I to wcale nie jest w sprzeczności z tym, że on jest wszechpotężny, bo wcześniej jest powiedziane, że on obwieści narodom sąd. A na końcu jest powiedziane w 20 wierszu, że doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwość. Więc nic mu się nie wymsknie. Jak powiedział, że będzie sąd, to będzie sąd. Jak powiedział, że w swoim słowie, że biada tym, którzy nie rozpoznali go, kiedy był głodny, kiedy był w więzieniu, kiedy się nim nie zajmowano, to on doprowadzi ten sąd do końca. On tak powiedział. I doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości, do ery mesjańskiej, jego królowania i panowania. Ale pomiędzy jest to, jak on się będzie komunikował z tymi, którzy chcą słuchać jego głosu. On się nie będzie narzucał. On obwieści ten sąd, czasami wzniesie swój głos, tak jak w jednym z świąt w Jerozolimie też podniósł swój głos i krzyczał, kto pragnie do mnie, niech przyjdzie i pije. Więc są momenty, kiedy podnosi swój głos, ale generalnie tutaj też jest taki, że on odchodzi na bok, tak? I nikt go nie słyszy. I teraz jak my chcemy słyszeć jego głos, to my powinniśmy pójść za nim, powinniśmy wyciszyć inne głosy, które krzyczą wokół nas. Zrób to, konferencja, tu to, bądź działaj, świat ginie, głoś Ewangelię, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Już powiedziałem chyba 2 tygodnie temu, tak, że ja na cały świat nie pójdę, bo się nie rozerwę. Ja mogę pójść w jedno miejsce z tego całego świata i być tam właśnie w tym miejscu, do którego mnie Bóg pośle. Więc musimy słyszeć jego głos. Dobrze, idźmy dalej. I teraz radość. Jan Chrzciciel mówi tak. Kto ma oblubienicę i mówi o uczniach, którzy idą za Jezusem, ten jest oblubieńcem, czyli Jezus. A przyjaciel oblubieńca, czyli on mówi o sobie, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. I Jaściel mówi, tej radości doznaje w całej pełni. Bardzo ciekawe. To już znacie to może dla tych, którzy nie słyszeli tej mojej ilustracji, ale to jest tak, że wcześniej w wersetach przychodzą uczniowie Jana i mają pretensje do Jana, znaczy pretensje, taki zarzucają mu ten żal pewnie, którzy sami mają w swoim sercu, więc próbują go zatruć tą samym rodzajem pobożności i mówią, słuchaj, za Jezusem chodzi więcej uczniów niż za tobą chodziło. A niektórzy, którzy chodzili z tobą, teraz chodzą za nim. Będzie słuchajcie, co to jest za głos? Co to jest za informacja w ogóle? No bracie, chwała Bogu, że jesteś w zborze, chwała Bogu, że jesteś w zborze, wiesz. No dobrze, że przyszedłeś, dobrze. Halleluja, halleluja. W tym kabarecie mumnią. Dobrze. Ale teraz ci coś powiem. Jesteś w malinach. Większość rzeczy w twoim życiu to porażka. Rozejrzyj się. To był ten głos, który usłyszał Jan Chrzciciel. Czy nie zauważyłeś? Wszyscy idą za Jezusem, nawet twoi uczniowie poszli. I teraz Jan Chrzciciel mówi o swojej perspektywie. I mówi, że to jest perspektywa niezmiernej radości. Wynikającej z czego? Z tego, że nic nie robi, tylko stoi i słucha głosu oblubieńca. I mówię, tej radości doznaje w całej pełni. To jest to miejsce, do którego ciebie Bóg powołuje. Radość wynikająca nie z porównania się z innymi, nie z tego, jak innych życie przebiega, innych przebiega służba, jak sobie poradzili, jak sobie nie poradzili. On mówi, mi to wystarczy, że stoję tutaj, stoję i słucham, słyszę głos oblubieńca, raduję się niezmiernie i radości tej ze słuchania doznaję w całej pełni. To jest to miejsce, do którego Bóg nas powołuje. Siedzisz w swoim domu i cieszysz się. A wtedy się cieszysz siedząc w swoim domu, to wtedy możesz wyjść i czynić te rzeczy, do których cię Bóg powołał, nigdy odwrotnie. Bo odwrotnie to zawsze jest męka. A w tą stronę to zawsze jest napęd, siła i zatankowane zbiorniki. Ok. I teraz taki fragment, po którym się będziemy modlić. Nie dokończę dzisiaj tych wszystkich wersetów, nie przedstawię wam, bo za dużo ich jest. Dopiero połowę przerobiłem. Ale to jest fajny, fajny fragment o tych czasach, w których dzisiaj żyjemy. Marek 13:7. A gdy usłyszycie? Możesz usłyszeć o rzeczach, które się będą działy? I możesz słyszeć głos pasterza. Zawsze ta sama rzecz, która się dzieje w twoim życiu. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści. To jest ciekawe, bo to też się pokrywa z tym, co Bóg mi powiedział teraz od początku roku, mówi, a teraz ostatnio bardzo wyraźnie mi powiedział, że jest czas słuchania, słuchaj. To się bardzo pokrywa z takim, z taką właśnie ilustracją, która tutaj jest, bo my jesteśmy teraz w takim czasie. Jakbyśmy tak spojrzeli, to co do nas dociera? O czym my usłyszeliśmy? To jest ciekawe, że o wojnach, ale też wieści wojenne. Czyli i wojny, i rzeczy związane z wojskiem, z przemocą, które może nie nazywamy wojną, ale coś się dzieje. Mamy takie rzeczy w Libii, które doprowadzi tak zwana wiosna arabska w Egipcie. Mamy w Syrii, nie może ustać. Z Iraku wyszli Amerykanie, tam się kotłuje, jest wojna domowa. To państwo islamskie nazywa się państwem islamskim Lewantu, tak? I Iraku. Tak? Że po prostu jest na tych terenach. Iran się zbroi, buduje bombę atomową. Amerykanie nie chcą współpracować z Izraelem, żeby powstrzymać ich. Tutaj mamy Rosję. Mamy Krym, mamy Ukrainę i rzeczy nie mogą się zatrzymać. W Afganistanie cały czas jest wojna i cały czas jest zagrożenie poszerzenia konfliktu. W Pakistanie jest to samo. W krajach nadbałtyckim nie wiedzą, jak będzie. W Polsce zwiększa się liczba ochotników do różnych jednostek paramilitarnych i zgłasza się do wojska. Nawet New York Times o tym napisał wczoraj. Duży artykuł, że w Polsce zaczyna panować jakaś taka mała histeria, czy coś? Że wojna nadchodzi? No my żyjemy w tym i to są te głosy. Ciekawe jest. Jezus mówi trzęsienia ziemi, tak to widzimy, zarazy, trzęsienia ziemi, to głód, ojejku, no to cały czas po prostu jest. I to jest ciekawe, że Jezus mówi, to jest początek boleści. Jak dzisiaj to czytałem tak w tym nowym świetle tych sytuacji, w których jestem, to jest tak, jejku, ja już się boję, a on mi mówi, że to początek. Czyli może się okazać, że te rzeczy się rozwiną, bo jak coś do nas dociera z daleka, to kto wie, czy to nie podejdzie bliżej. No taki jest rozwój sytuacji, może być taki, tak? Oczywiście tutaj to jest odpowiedziane w pewnym kontekście. Jakbyśmy szerzej wzięli te wersety, to widzimy, że to dotyczy większej perspektywy, głoszenia Ewangelii na całym świecie i tak dalej. Ale tutaj jest zaburzenie pewnego porządku na świecie, który prowadzi do czegoś jeszcze większego. I teraz tak, co my mamy z tym zrobić, co my słyszymy? Tak? Co my mamy z tym w ogóle zrobić, w tym wszystkim informacjami, które do nas docierają? Z Izą mamy taką rozmowę. Co to będzie, co robimy? I tak fajnie, bo tak sobie od czasu do czasu tak raz na 2-3 dni zadajemy sobie to pytanie. I co teraz? I ciekawe, bo ani ona mi nie mówi co teraz, ani ja jej. Tylko żarty mamy na ten temat. Kupić złoto. Za co? Gdzie wyjedziemy? Do Norwegii. Kiedy? Z czym? Po co? Za co? I takie tam gadanie. Bez sensu. Przecież zbór jest, przecież trzeba z ludźmi zostać. No tak. A dzieci, a to, a tamto, wiesz. I nie mamy odpowiedzi. I tutaj też nie ma odpowiedzi. Tu jest powiedziane, że to, co my możemy tylko zrobić, to mieć się na baczności. Wiesz, co to jest mieć się na baczności w stosunku do informacji, które płyną z Bożej perspektywy? Czy to jest bać się ich? I dlatego stać na baczności ze strachu? Na baczność stać? Być na baczność? Nie. Być na baczności to jest to samo słowo, które mówi bądźcie trzeźwi, nie upijajcie się winem, abyście umieli rozpoznać czasy, abyście wiedzieli, co macie robić. I wiecie, jak ty na przykład szukasz w tych czasach jakiejś takiej prostej odpowiedzi od Boga, może one nadejdą, ja nie wiem, Ale to, co przede wszystkim Bóg do ciebie mówi dzisiaj, mówi, teraz jest czas słuchania. Ty musisz wiedzieć, co ty masz robić ze sobą w tym czasie, w którym ty teraz żyjesz. Jak ty dzisiaj masz postępować z sobą. Bo wiesz, bo jak wszyscy zaczną uciekać, to już dla ciebie nie będzie czasu, żeby uciekać, bo wtedy będzie wszystko już zablokowane, już nikt nie ucieknie. A jak wszystko ustanie i wszystkim ulży, to też nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia, bo jesteś w tym całym tłumie. Ale tych, których Bóg, Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi i oni mają świadectwo w Słowie i wiedzą, co robić w danym czasie. I Bóg może ci powie, słuchaj, to niedługo się skończy, a ty już dzisiaj przygotuj się na to, kiedy to się skończy. I zrób dzisiaj te rzeczy, bo to się niedługo skończy. Albo ci powie, słuchaj, to będzie tak i tak, ale ty dzisiaj już zrób to, bo to przychodzi tak. Pastorze, o czym ty mówisz? To co w końcu mam zrobić? Będę wiedział i Bóg mi powie, ogłoś to przed zborem, to tak zrobię, ale nic Bóg takiego mi nie mówi. Ale co mówi? Mówi, jest czas słuchania. Jak widzę człowieka, który się trzęsie ze strachu, to wiem, że nie słucha. Jak widzę człowieka, który mówi, będzie dobrze, to też widzę człowieka, który nie słucha. Bo Jezus mówi, to początek boleści. Więc ani po prostu na zasadzie luzik, prawda? Jak w filmie Chłopaki nie płaczą. On był taki jeden, co trawę ciągle palił. On miał ciągle luzik. Jak wyjechał nad Morze Bałtyckie i chłopaki mówią, co tam jest? Ludzie, jakie jezioro wielkie. Luzik. To ani nie jest z Boga, ani to, że stoisz sparaliżowany strachem. Nie pokazuje, że słyszysz Boga. Boga słyszysz wtedy, kiedy słyszysz. Więc bądź trzeźwy i słysz. I postępuj w zgodzie z tym. Tak? I bądź blisko pasterza. Dobra, zobaczę, co tu jest. Dobrze, nie posunę się dalej w tych wersetach. Jeszcze może tylko taka jedna rzecz, która mocno mi chodziła w tym tygodniu. Z jakich rad korzystać? To też jest odsłuchanie głosu Bożego. Wiesz, jeżeli masz korzystać z jakichś dobrych rad, to niech to nie będzie ciotka dobra rada, moda, trend, albo że tak powinno być, bo Biblia tak mówi, albo oskarżające sumienie, albo oskarżaciel braci, albo różni inni marni doradcy. Tylko jeżeli masz iść za radą jakąś, to idź za radą tego, który ci pomoże zastosować to, co ci radzi. Który weźmie z tobą razem ten ciężar i poniesie odpowiedzialność za radę, którą ci udziela. On ci dobrze radzi, ale on powie, będę stał przy tobie i ci pomogę. I to jest Jezus. A kiedy się wykopyrtniesz w stosowaniu tej rady, bo miałeś za mało kompetencji, bo jesteś za słabo przetrenowany, to on cię podniesie i ci powie, rada była dobra, tylko nie dałeś rady, ale pójdźmy dalej i cię z powrotem postawi na nogi. Dlatego tak ważne jest, żeby słyszeć głos Boży. Bo głos, te wszystkie inne rady, oskarżenia, potępienia, biblijne rzeczy, mówię tu w cudzysłowie, te biblijne, wiecie, te biblijni chrześcijanie, ciocia, dobra rada i tak dalej. To wszystko, to ci po prostu nie pomoże wtedy, kiedy będziesz musiał to wszystko zastosować, te rady. Zabraknie ci prądu, zabraknie ci energii, a kiedy upadniesz, to nie będziesz nawet wiedział, dlaczego. Czy dlatego, że rada była zła, czy dlatego, że po prostu ty nie dałeś rady. W Bogu jest inaczej. Bóg cię posyła i mówi, dopóki powstajesz, jesteś zwycięzcą. Tak jak śpiewa Lux Torpeda. Podnoszę się, upadam, wstaję. Ale kiedy zwyciężam? Wtedy, kiedy powstaję właśnie, kiedy się nie poddaję, wtedy zwyciężam. Tak? Ale żeby tak było, to musimy iść za głosem Bożym. No fajnie. Fajne słowo powiedziałem. Mojej żonie się nie podoba. Nastraszyłem ją. Że w taką stronę poszedłem z tym słowem. Ale teraz będziemy się modlić. Będziemy modlić się o dwie rzeczy. Będziemy się modlić o to, ogłaszać, że nie ma władzy, nie ma dyktatora, nie ma mocy, nie ma polityki, nie ma imperium, nie ma kraju, który mógłby się przeciwstawić Bożym zamiarom. Bóg jest Bogiem i Daniela, i wszystkich królów. I Nabukadnezarów, i różnego rodzaju satrapów, i władców. I się mu nic nie wymsknie. Nic mu nie ucieknie z ręki. Będziemy to ogłaszać. I będziemy się modlić. A druga rzecz, o którą będziemy się modlić, to żebyśmy my, żyjąc w tych czasach, wiedzieli, jak mamy żyć. Byli trzeźwi w słuchaniu głosu pasterza mieli uszy otwarte, żeby właściwie postępować. Rozpoznając Jezusa w drugim człowieku każdego dnia, żeby nam Jezus pewnego dnia nie powiedział: byłem głodny, nie nakarmiliście się, byłem ubogi, nie nakarmiliście mnie, nie przyodzialiście mnie, nie odwiedziliście mnie, tak? Żebyśmy tego nie spotkali. Żebyśmy, słuchając głosu pasterza, byli tam, gdzie mamy być, w tych czasach, które przychodzą. Halleluja. Ale fajne słowo ci miałem, nie? Ojejku, współczuję wam, żebyście słuchać takich kazań. Ale wydaje się, że to Bóg mówi. Takie mam wrażenie. Dobrze, powstańmy.
Mi się cały czas przypomina, na pewno słuchacie, jest dużo proroctw, tak? Które były ostatnio wypowiedziane przez różnych znanych ludzi, od Cindy Jacobs po prostu wszystkich innych, tak? Po Johna Paula, który też powiedział doskonałą burzę. Jest bardzo dużo rzeczy w powietrzu, dużo zamieszania i to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, co my, jako my, każdy z nas chce od taty zrobić i żeby tak jak Rachel Hickson, tak? Mówiła, tak? Czy inne tego typu osoby, że to jest tak, ja czasami modlę się do Pana Boga, mówię, pamiętać już wam to mówiłam, żeby moje jeszcze dzieci dorosły, tak, żeby jeszcze to, żeby wnuki były i tak dalej. I później sobie myślę, nie, no przecież chodzi o wolę Bożą. Znaczy, musimy patrzeć na Jezusa, na to, co się dzieje w Izraelu. To będzie takie centrum wszystkiego, tak? I dookoła te wszystkie zamieszania i widzieć, co tata chce od nas. Co tata chce od nas, bo to jest najważniejsze, tak? Bo ani nie odłożymy tego i tak naprawdę nie wiemy, bo wiecie, nie możemy głosić nacjonalistycznych kazań pod tytułem Polska nigdy nam się nic nie stanie, ale z drugiej strony wiecie, Polska nie upadnie, ale mamy coś jeszcze, pamiętacie co? Mamy wylanie ducha, które Bóg nam obiecał i było w wielu proroctwach na ten czas do Polski, więc jeżeli zbliżamy się do jakiegoś czasu, to naprawdę te Boże plany dla nas są bardzo ważne, bo będziemy oglądać wylanie ducha, a to czy inne rzeczy będą, pochwycenie, niepochwycenie, to czy w cierpieniach, czy w niecierpieniach, to ma znaczenie, jeżeli jesteśmy blisko Pana, tak? Ale właściwie każdego dnia musimy być gotowi. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu śmierci, czy śmierci bliskich, oni wiedzą, że trzeba być każdego dnia gotowym, tak? Na wszystko, co się dzieje. Ale to, co możemy, o co się musimy modlić i powinniśmy modlić w tym czasie teraz, to żebyśmy byli w Bożych rękach i w Bożym planie, bo to jest najważniejsze. Nie gdzie mamy wyjeżdżać, co mamy robić, ale po prostu, żeby Boży plan się realizował. Boży plan się realizował dla tej części Europy, ale też dla całego świata, bo jak byłam przy branie złote i czekałam po prostu i tak sobie pomyślałam, no tak, oni mówią, że my tu wszyscy musimy się zgromadzić, nawet niektórzy sobie groby pokupowali, tak, żeby być, jak umrą, to żeby być jak najbliżej tej bramy, którą Jezus wróci, tak, no to powiem wam, nie kupujcie sobie grobów, kupcie sobie życie w planie Bożym, w tym, co my mamy robić, tak, przygotowujcie wasze dzieci na to, żeby znały Jezusa, żeby były blisko. I nie chodźmy w lęku, chodźmy w zaufaniu do tego, że ten, który nas powołał, wie, co robi i jesteśmy w jego rękach cały czas. W takim najgorszym momencie mojego życia, kiedy ja się modliłam o swoje zdrowie i po prostu płakałam przed tatą, to miałam taką wizję, jak Bóg wziął mnie w swoje ramiona i wcale nie zrobił żadnego uzdrowienia, żadnych rzeczy ze mną, tylko mi powiedział: przecież to ja cię zrodziłem, przecież ja się tu nie pomyliłem, tu żadne grzechy pokoleniowe nie wchodzą w grę, żadna śmierć, przecież ty nie jesteś, przecież nikt cię nie może wyrwać z moich planów. I to on dla ciebie, nikt cię nie może wyrwać z Bożych planów. Tylko w nich bądź.
Okej, okay. Jest powiedziane, nie trwóżcie się. To jest bardzo ważne, żeby usłyszeć głos Boży, nie można żyć po prostu w trosce, w lęku, w bojaźni. Jeszcze wam coś przeczytam, bo to jest... Dwa fragmenty jeszcze. Z Jana 5,25. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, żyć będą. Nie chcę mówić tu w całym kontekście tego słowa, ale tylko jedno. Jeżeli jest jakiś rodzaj śmierci, to lekarstwem na nią jest głos Syna Bożego. Amen? Jeżeli jesteś martwy gdzieś, jeżeli jesteś gdzieś daleko, jest jakiś rodzaj śmierci, to jeżeli usłyszysz jego głos, będziesz żył. Tak? To jest bardzo ważne. I ostatnie, to co miałem na dzisiaj przygotowane, to są takie trzy wersety z objawienia, w jaki sposób Jan zobaczył Jezusa w chwale, Jezusa zmartwychwstałego. To jest 10, 12 i 15 werset pierwszego rozdziału. W dzień pański wpadłem w zachwytanie i usłyszałem za sobą głos... Zachwyceni usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, która mówił. 12. I obróciłem się, żeby zobaczyć, co to za głos, który przemówił do mnie. A gdy się obejrzałem, ujrzałem 7 złotych świeczników. I kolejny. A nogi jego podobne do mosiędzy w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. I wiecie, ja wierzę, że w tych czasach ostatecznych, w których żyjemy, to będzie obraz Syna Bożego. To będzie głos, który do nas wyraźnie przemawia, żeby nas prowadzić. Tak? Że inaczej Jezus objawiał się w ciele, kiedy chodził na ziemi, chociaż jego głos był absolutnie najważniejszy, to tutaj, w tym uwielbionym ciele Jezusa, które dostrzega Jan apostoł na wyspie Patmos, głos Boży jest tym, co jest najistotniejsze. Także spotykajmy się z Bogiem, słysząc ten głos. Okej. Ojcze, przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za to, że Twoje słowo mówi, że Ty jesteś Panem wieków i Panem czasu. I Panie, my ogłaszamy, tak jak ogłasza całe Twoje słowo, że pewnego dnia zegnie się wszelkie kolano i każdy język będzie wyznawał, że Ty jesteś Panem i zegną się kolana władców, królów. Panie, i my oddajemy w Twoje ręce dzisiaj, Ojcze, i proklamujemy, że Twoja władza jest nad wszystkimi Obamami, nad wszystkimi Merkelami, nad każdym władcą, nad każdym prezydentem. Ojcze, dziękujemy Ci, że Twoja władza jest, Panie. Twoja władza jest nad każdym władcą, nad każdym rządcą tego świata. Nad każdym, który próbuje dorwać się do władzy lub dorwał się do władzy. Że nie ma imperium, które mogłoby wyjść ponad Ciebie, które mogłoby zatrzymać Ciebie. Panie, dziękuję, że Ty jesteś ponad wszelkimi Putinami, że Ty jesteś nad wszystkimi Komorowskimi, Tuskami. Jesteś nad wszystkimi, Ojcze, Cameronami. Ojcze, Ty jesteś ponad nimi. I o Panie, my ogłaszamy, że Twoja jest ziemia, Twój jest czas i że wszystko należy do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty wyprowadzasz swój plan w tych czasach, w których żyjemy. I że będą rzeczy się rozwijały w czasie. I Panie, my dziękujemy Tobie, że my jesteśmy blisko Ciebie. I Ojcze, modlimy się, żeby nasze uszy były wyraźnie otwarte, szeroko otwarte, by słyszeć w tych czasach, w których żyjemy, to, co Ty mówisz, Ojcze. Żebyśmy ani nie byli zaniepokojeni, ani nie popadali w błogi stan pod tytułem będzie dobrze. Ale żebyśmy będąc trzeźwi, będąc na baczności, słyszeli Twój głos i wiedzieli, co mamy czynić. Ojcze, prosimy Cię, żeby najbliższe lata były latami, gdzie Królestwo Boże wydaje wiele owocu i gdzie zagarnia wiele ryb do Królestwa. Tak jak mówi Twoje słowo, że Królestwo Boże jest podobne do wielkiej sieci, które zagarnęło wiele ryb różnego rodzaju. Ojcze, my chcemy być w takim właśnie Królestwem w tych czasach, które nadchodzą. Chcemy być trzeźwi, widzący rzeczy, rozumiejący i czyniący przede wszystkim to co do nas należy w tym czasie. Po prostu robiący swoje, wiedzący, co jest dobre dla nas w tym czasie, ponieważ Ty wiesz, co jest dobre dla nas. Panie, prosimy Cię, żeby nie było między nami tych, którzy dają się zaniepokoić, ale żebyśmy byli tymi, którzy doświadczają tej radości w całej pełni. Tej radości wynikającej ze słuchania Twojego głosu. Doświadczania radości słyszenia Twojego głosu każdego dnia i w każdym czasie. Panie, przyjdź ze swoją chwałą, przyjdź ze swoją mocą. Chcemy być Twojej radości w takiej, jakiej był Jan Chrzciciel, nie rozglądając się na inne, nieważne rzeczy. Ojcze, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen. Okej. Okay. Dobrze, niech Was Bóg prowadzi, niech rozjaśni swoje oblicze nad Wami, niech da Wam pomoc, niech otworzy oczy, uszy Waszych serc, abyście słyszeli, co macie czynić w dniach, które przychodzą. Ojcze, błogosławię Cię, wywyższam i oddaję Ci chwałę. I Panie, powierzam też ten czas spotkania pastorów od najbliższego czwartku do soboty, pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie. Panie, udziel nam swojego ducha zachęty, mądrości, rozpoznania czasów, w których żyjemy, ducha wiary, Ojcze. Proszę Cię, Panie, Twoje królestwo w Polsce się rozwija w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli...
Amen.
Amen. Okej, niech Was Bóg błogosławi. Do zobaczenia. Amen.